Skupiamy się na pierwszej księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział od wersetu drugiego, bo tydzień temu omawialiśmy werset pierwszy, ale dzisiaj się skupiamy od wersetu drugiego do trzeciego wersetu drugiego rozdziału. I niedawno w telewizji oglądałem taki trik pewnego magika, który się nazywa Dynamo. I naprawdę zrobił wrażenie ogromne na mnie ten trik. Jego sztuczka polegała na tym, że wszedł do jakiegoś pubu czy baru, od jednego człowieka wziął butelkę po piwie, tam piwo jeszcze wylał z tej butelki, tam trochę zostało, a od drugiej osoby, która towarzyszyła temu człowiekowi, od którego wziął butelkę, wziął telefon komórkowy, smartfona. I machnął rękami, oddał butelkę i się okazało, że butelka jest, też, że w tej butelce znajduje się ten telefon. Więc oczywiście wszyscy wraz ze mną, chociaż nie byłem na miejscu, tak, ale widziałem w telewizji, więc wszyscy szeroko oczy otworzyli, no i wow, prawda, wow. Ale niewiarygodne, co ten człowiek zrobił, byłem pełen podziwu dla tego triku i sobie myślałem, ale fajna sztuczka, ale fajny trik. Ale za chwilę oczywiście pojawiło się pytanie, no dobrze, ale jak on to zrobił, prawda? Jak on to zrobił, jak on umieścił ten telefon w tej butelce? I oczywiście tajemnica to jest wielka, jak to się mówi, magicy strzegą swoich tajemnic, nie pokazują tego, jak te triki robią. Ale chodzi o reakcję. Chciałem wiedzieć, prawda? Chciałem wiedzieć, jak on to zrobi. I myślę, że to jest naturalna reakcja każdej osoby, która widziała taką sztuczkę. No, każdy chce wiedzieć, jak to zostało zrobione. A gdy czytamy te pierwsze słowa Biblii, no, czy pojawia się zdumienie w naszych umysłach, w naszych sercach? Zdumienie odnośnie tego, co Bóg uczynił. Bo no, nie powiem, że to jest trik, że to jest sztuczka, prawda? Ale że Bóg stworzył wszystko, co widzimy, co oglądamy. Czy wiedząc, czy widząc, co Bóg uczynił, czy mówisz w swoim sercu, jej, to jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne. To jest niesamowite, to jest wspaniałe. Prawda? Mamy opis stworzenia, to nie jest jakaś sztuczka, ale czytając ten opis, no, przynajmniej u mnie pojawia się ta ciekawość. No dobrze, ale jak? Jak to wszystko powstało? Jak Ty, Boże, to stworzyłeś? Jak Ty to wszystko uczyniłeś? Oczywiście nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Możemy tylko zaufać Bożemu Słowu, że Bóg sprawił to wszystko swoją mocą, ale nie wiemy jak. Nie byliśmy tam, nie widzieliśmy tego. Mam nadzieję, że kiedy staniemy już przed Bogiem, kiedy Go poznamy twarzą w twarz i kiedy zrozumiemy, to wtedy będziemy wiedzieli, jak Bóg to wszystko uczynił, jak Bóg to zrobił. I wtedy będziemy już naprawdę pełni podziwu i będziemy zadziwieni we wspaniały sposób. To, że nie wiemy, jak Bóg zrobił, to nie znaczy, że nic tutaj nie możemy się nauczyć, prawda? Ponieważ możemy. Możemy, tutaj Biblia pokazuje nam pewne, co prawda, szczątkowe informacje, ale możemy pewne rzeczy wiedzieć, czy widzieć, rozumieć. Ponieważ Bóg daje nam informacje, jak wyglądała Ziemia po tym, jak została stworzona. Bóg na początku stworzył niebo i ziemię, czyli cały wszechświat. Stworzył wszystko to, co jest widzialne i to, co niewidzialne, to, co jest w sferze ducha, jak i to, co jest fizyczne, co można dotknąć i oglądać własnymi oczami. Jak to wszystko wyglądało, nie wiemy, nie mamy pojęcia, ponieważ Biblia już w drugim wersecie naszą uwagę kieruje na ziemię. I od tego momentu to ziemia jest centrum Bożego działania. I w tym drugim wersecie mamy bardzo krótki opis tego, jak wyglądała ziemia po tym, jak została stworzona przez Boga. Nie jest to kompletne stworzenie, tak? Co Bóg uczynił dalej, czytamy w kolejnych wersetach. Ale drugi werset mówi, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Więc co nam to mówi o tej początkowej fazie istnienia Ziemi? Jak Ziemia wyglądała zaraz po stworzeniu? Biblia mówi, że była pustkowiem i chaosem, czyli generalnie nic na niej nie było. I słowo chaos w tym kontekście nie znaczy to, co normalnie znaczy, prawda? Chaos w tym kontekście nie znaczy bałagan, chaos nie znaczy zamieszanie, nad którym nikt nie panuje. Chaos na przykład w kwestii imigrantów jest, tak? Widzimy, że chaos. Chociaż powoli ta kwestia zaczyna być kontrolowana, ale był czas, że imigranci mogli sobie przechodzić z państwa do państwa, nikt ich nie kontrolował, prawda? Nikt ich nie sprawdzał, nikt ich nie weryfikował, kim są. Politycy mieli jakiś tam pomysł, czy mają pomysł na rozwiązanie tego problemu poprzez jakieś narzucenie kwot przyjęcia imigrantów. Inni mówią, że skoro Zachód rozpętał to piekło, tak, więc niech Zachód przyjmuje tych ludzi. Więc generalnie można powiedzieć, że w tej kwestii, w tej sprawie panuje chaos. Panuje chaos. Ale słowo chaos właśnie w kontekście stworzenia, w kontekście stanu Ziemi po tym, jak została stworzona, znaczy, że Ziemia nie była wtedy miejscem gotowym do zamieszkania, nie była miejscem gotowym, żeby życie na niej funkcjonowało, czy mogło funkcjonować. Dodatkowo widzimy, że panowała ciemność i Ziemia otoczona była wodą. Ale w tym pierwotnym stanie, w jakim Ziemia była, widzimy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Widzimy, że Duch Boży unosi się nad powierzchnią wód. To słowo unosi się, możemy widzieć, ono jest jeszcze raz użyte w Piśmie Świętym, w 5 Mojżeszowej 32:11, gdzie jest mowa o orle, o ptaku, o orle, który unosi się nad swoimi pisklętami, lata nad nimi w gotowości, by natychmiast coś zrobić, gdy tylko pojawi się taka potrzeba. Jest gotowy do działania ten orzeł, gdy zajdzie potrzeba. Więc Duch Święty jest tym, który unosi się nad powierzchnią wód. Jest tam gotowy do działania, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Więc to pokazuje, że coś się wydarzy. Zaraz będzie jakaś akcja, prawda? Że będzie jakieś działanie, ponieważ Duch Święty jest tam obecny i jest gotowy do tego, by działać, by coś jeszcze uczynić. I od wersetu trzeciego do drugiego rozdziału, trzeciego wersetu mamy opis tego, co się wydarzyło. Mamy opis, jak Bóg stwarzał różne rzeczy. Więc krótko przyjrzyjmy się temu opisowi, żeby zobaczyć, czego możemy się z tego opisu dowiedzieć. Ale zanim do tego przejdziemy, to parę rzeczy chciałbym powiedzieć. Zanim skoczymy w tekst. Po pierwsze, musimy pamiętać, że to nie jest opis naukowy według dzisiejszych standardów. Tak? To nie jest opis naukowy. Ten tekst został napisany około 3,5 tysiąca lat temu w innej kulturze, która miała inny sposób wyrażania faktów, komunikowania. Więc jest ogromna przepaść pomiędzy nami, kulturowa przepaść. Pomiędzy nami a autorem tego tekstu, którą musimy pokonać, czyli patrząc na to, co zostało napisane, musimy się dotrzeć do tego, co autor chciał powiedzieć. Więc czy to się zgadza z dzisiejszym stanem nauki, czy nie, to jakby jest odrębna sprawa. To jest odrębna sprawa. Patrzymy na to, co autor chciał nam powiedzieć. Po drugie, nikt z nas tam nie był. Tak? Nikt z nas nie był, nie widział, jak to wszystko wyglądało. W związku z tym nie możemy dogmatyzować, czyli walnąć pięścią w stół i powiedzieć, było tak, jak mówię, prawda? Ponieważ nikt tam nie był i nie wie, w związku z tym nie możemy tak powiedzieć. Możemy powiedzieć, że jest prawdopodobieństwo, że było tak lub tak. Nie mamy danych, ponieważ to stwarzanie odbywało się w czasie, jak nam pismo wskazuje. W związku z tym zachodziły różne zmiany, prawda? Pojawiały się nowe rzeczy, które na pewno miały jakiś wpływ na to, jak Ziemia funkcjonuje. I takim przykładem jest, ile trwał ten dzień stworzenia. ile dokładnie trwał dzień stworzenia. Nie wiemy, czy wtedy Ziemia poruszała się, nie wiemy, czy wtedy Ziemia stała w miejscu, nie wiemy, jak na przykład pojawienie się Słońca, Księżyca i Gwiazd wpłynęło na Ziemię, na prędkość jej poruszania się. Dlatego nie możemy powiedzieć, że ówczesny dzień trwał dokładnie 24 godziny, tak jak to jest dzisiaj. Ponieważ Słońce zostało stworzone dopiero czwartego dnia, dlatego trudno jest nam sobie wyobrazić dzień ten 24-godzinny bez Słońca i bez Księżyca. Wtedy to nie było potrzebne, żeby wyznaczać czas. Więc nie wiemy, ile tak naprawdę ten dzień trwał dokładnie, ale możemy powiedzieć, że jest prawdopodobne, że ten dzień był podobny do naszego 24-godzinnego dnia. I Biblia nam przedstawia działanie Boga w sześciu następujących po sobie dniach. Ten okres sześciu dni jest zwieńczony dniem siódmym, który jest dniem odpoczynku. W ten sposób mamy tydzień składający się z siedmiu dni. Oczywiście są też inne teorie, które mówią, ile te dni trwały. Dla innych te dni trwa, to można powiedzieć, że odpowiednikiem tych okresów geologicznych, że to były dni epoki w zasadzie, które trwały ileś tam setek, tysięcy czy milionów lat. Moje osobiste stanowisko raczej się skłania ku 24-godzinnym, czy tam prawdopodobnie 24-godzinnym dniom. W każdym bądź razie, to jeżeli ktoś się nie zgadza, to może poczytać argumentację każdej ze stron i samemu zdecydować. Ale widzimy, że Bóg zaczyna swoje dzieło od przygotowania Ziemi do tego, żeby życie mogło na niej funkcjonować. Bóg czyni planetę naszą możliwą do zamieszkania, do zaludnienia życiem. I krok po kroku, dzień za dniem widzimy, jak Bóg stwarza warunki do tego życia, jak to życie umieszcza na Ziemi. I tak pierwszego dnia Bóg stworzył światłość oraz podzielił dzień na dzień i noc. Tak? Tutaj mamy to samo określenie na dwie różne sprawy. Czyli dzień, kiedy jest jasno i noc, kiedy jest ciemno, kiedy się odpoczywa. Drugiego dnia Bóg stworzył niebo, nie w sensie miejsca swojego przebywania, ale atmosfery, która otacza Ziemię. Trzeciego dnia Bóg stworzył ląd i morze oraz rośliny. W sensie stworzył, czyli odsłonił ląd i rozmieścił morze w odpowiednim miejscu czy miejscach i stworzył rośliny na suchym lądzie, też wszędzie generalnie i w wodzie. Czwartego dnia Bóg stworzył słońce i księżyc i gwiazdy, by odpowiednio kierowały dniem i nocą i też wyznaczały pory roku. Piątego dnia Bóg stworzył ryby i ptactwo, któremu kazał się rozmnażać. Szóstego dnia Bóg stworzył zwierzęta lądowe, którym kazał się rozmnażać i ostatecznie stworzył człowieka, któremu też kazał się rozmnażać. I siódmego dnia Bóg odpoczął i w ten sposób, można powiedzieć, zamknął tydzień stworzenia. Więc to tak krótko na temat tego opisu, czy tam tego stworzenia, ale pytanie, czego nas to uczy odnośnie Boga? Czego nas to uczy odnośnie Boga? Co nam to mówi o Bogu? Pokazuje to nam, taka pierwsza rzecz, że Bóg ma pewien plan. Bóg ma pewien zamysł co do tego, jak to wszystko ma wyglądać. Ponieważ wszystko jest uczynione w pewnej kolejności, wszystko ma swoje miejsce, wszystko jest w właściwej kolejności. Jest początek, jest koniec. Jest dzień pierwszy i dzień siódmy, ostatni, w którym całe dzieło jest zakończone, więc widać w tym jakiś plan, jakiś zamysł, który jest spójny, który jest uporządkowany. Bóg wie, dokąd zmierza i co chce osiągnąć. Kiedy popatrzymy na przykład na pierwszy list do Koryntian, 12 i 14 rozdział, to dla tych, co znają ten fragment, to jaki obraz Kościoła nam się wyłania? Ponieważ ten fragment dotyczy pewnych problemów, które były w Kościele Koryńskim. Jak zbór koryński okazuje Bogu cześć? Z tego, co możemy przeczytać, wynika, że ich nabożeństwa były bardzo chaotyczne. Jeden prawie, że mówił przez drugiego. Każdy chciał zaistnieć w jakiś sposób. Jedni mówili językami, inni prorokowali, prawda? Jeszcze inni robili inne rzeczy i generalnie panował pewien bałagan. I Paweł napisał list do tego zboru, żeby uporządkować tę sprawę I co im napisał? W 14 rozdziale, w 33 wersecie Paweł napisał, że Bóg nie jest Bogiem nieładu. Że On jest Bogiem pokoju, porządku. Dlatego oddawanie Jemu czci musi być zgodne z tym, jaki Bóg jest. Ono musi się odbywać w pewnym porządku, w pewnym ładzie. Więc widzimy, że plan, że jest plan stworzenia, który Bóg realizuje we właściwym porządku, we właściwej kolejności, ponieważ On jest Bogiem, nie jest Bogiem nieładu, jest Bogiem pokoju, porządku. W Bożym działaniu zawsze jest porządek. Jeżeli popatrzymy na wszystkie dzieła Boże, no to jest porządek, który ten porządek odzwierciedla Jego doskonałą mądrość. Bo człowiek mądry postępuje w pewnym porządku, prawda? Człowiek głupi, powiedzmy z doświadczenia mogę powiedzieć, że człowiek się uczyłem wielu rzeczy na błędach, prawda? Ponieważ człowiek głupi wskakuje w pewne rzeczy, zamiast się najpierw zastanowić, zaplanować, a chce od razu robić rzeczy, nie przemyślawszy tego. I kończy, że się drapie po głowie i co dalej mam zrobić. Ale Bóg taki nie jest. Bóg jest Bogiem porządku. I ten Boży porządek odzwierciedla Jego wspaniałą, doskonałą mądrość. I to jest druga rzecz, jakiej uczymy się o Bogu, patrząc na dzieło stworzenia. Bóg wszystko mądrze uczynił, On wszystko mądrze zaplanował. Jego działanie stwórcze charakteryzuje się mądrością. I o tym możemy czytać na przykład w przypowieściach 8, 22, 31. O tym, że Bóg stwarzając wszystko kierował się mądrością. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia na początku swych dzieł z dawna. Mówi mądrość, Pani mądrość. Przed wiekami byłam ustanowiona od początków przed powstaniem świata. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekroczyły jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi, ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą w dzień i grając przed nim przez cały czas i grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. I grając na okręgu ziemi. Nie wiem, kto wymyślił, że ziemia jest płaska. Ale mniejsza z tym. Więc Bóg wszystko mądrze uczynił i tę mądrość możemy widzieć w stworzeniu, w tym, jak Bóg stwarza wszystko, jak Bóg uczynił ziemię miejscem, gdzie życie może funkcjonować. Ale Jego mądrość widać nie tylko w tym, że wszystko zostało uczynione we właściwym porządku, ale widać w tym też, że jest pewien rytm. Jest dzień, jest też noc, jest też rytm pracy. Mamy 6 dni pracy i 7 dzień odpoczynku. Ale też Bożą mądrość widać w tym, że to wszystko, co Bóg stworzył, tworzy jeden wielki system. Jeden wielki, można powiedzieć, ekosystem, gdzie wszystko ma swoje miejsce. Od tych organizmów, które widoczne są tylko za pomocą mikroskopu, po te organizmy, no może nie organizmy, ale ciała, które są widoczne za pomocą teleskopu. Są różne powiązania, różne wpływy i to wszystko tworzy jeden wielki system. I w tym systemie, w tamtym czasie panował ład i porządek. I to pokazuje właśnie Bożą mądrość, że wszystko Bóg tak ładnie i mądrze stworzył. Więc w Bożym działaniu widać porządek. W Bożym działaniu widać mądrość, ale też w Bożym działaniu widać Jego wielkość. On konsekwentnie realizuje swój plan i nikt i nic nie jest w stanie mu przeszkodzić. Jak? Dlaczego dzisiaj jednych ludzi określamy wielkich, podczas gdy drugich nie określamy jako wielkich, jako małych generalnie? Dlaczego ci ludzie, którzy są określani wielcy, nam imponują? Ponieważ coś osiągnęli, ponieważ byli konsekwentni w swoim działaniu, ponieważ od podstaw założyli firmę, od podstaw ją prowadzili i doszli do tego, że dzisiaj być może jakaś firma jest ogromna, jest wielka, jest jedna z największych na świecie. I dla takich ludzi mamy szacunek, ponieważ widzimy ich konsekwencje. Podobnie jest z Bogiem. On konsekwentnie realizuje swój plan. Bóg się z niczym nie spóźnia. Wszystko jest pod Jego kontrolą. On trzyma ten cały świat w swoim ręku. On mówi i to, co mówi, się staje. Nieważne, czy to jest coś małego, czy jak bakteria, czy jest to coś wielkiego jak słońce, czy gwiazdy. Bóg mówi i to zaczyna istnieć. I kiedy Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, to co powiedział, jaka była jego reakcja? Powiedział, to było bardzo dobre. To znaczy, że Bóg uczynił wszystko tak, jak sam chciał. W tym nie było żadnego braku. Bóg był zadowolony z tego, co uczynił. To było bardzo dobre. I to też wskazuje na Jego wielkość. Czasami my mamy dobre chęci. Mamy dobre chęci, ale nie wychodzi. Ale nie wychodzi. Chcieliśmy coś dobrze zrobić, nie wyszło, bo coś się wydarzyło, prawda? A Bóg nie. U Niego nie ma, że coś się wydarzyło. On po prostu doprowadził to, co zaplanował do końca, do takiego końca, jaki zaplanował. To było bardzo dobre. Jego wielkość też można zobaczyć poprzez Jego kreatywność. Wydawałoby się, że powiedzmy od XIX wieku, kiedy racjonalizm nastąpił, to ludzie zaczęli poszukiwać. Rozwój nauki, prawda? Więc eksploracja. Ludzie jadą do dżungli, żeby katalogować zwierzęta, żeby katalogować rośliny. I w tym XXI wieku wydawałoby się, że już wszystko wiemy. Wydawałoby się. Tyle, że co jakiś czas pojawiają się informacje. Nowy gatunek zwierząt. Gdzieś w Wietnamie odkryto. W zasadzie kilka nowych gatunków. Jakieś nowe gatunki roślin też tam znaleziono, które nigdzie indziej nie występują, jak jakiejś tam jednej dolinie w Wietnamie. Już nie mówię o jakichś tam odkryciach w głębinach oceanów. Więc raz za razem jesteśmy zaskakiwani jakimiś nowymi odkryciami. Więc jest tutaj bogactwo, tak? To nie ma, Bóg nie stworzył pięciu gatunków. Psa, kota, świnie, krowę i konia, prawda? Bóg stworzył, tych zwierząt jest mnóstwo, różne gatunki, jest bogactwo, mniejsze, większe. Ponadto możemy widzieć, ponieważ jakieś zmiany wystąpiły w klimacie, więc niepewne zwierzęta wyginęły. Tak, dinozaury wyginęły, rośliny, które możemy widzieć dzisiaj w skamieniałościach, dzisiaj ich nie ma. Ale to wszystko pokazuje nam na bogactwo tego, co Bóg zrobił. Na bogactwo tego świata roślin i świata zwierząt. Dlatego psalmista woła w psalmie 150, wersecie 2, chwalcie go dla potężnych jego dzieł. Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego. Zatem to dzieło stworzenia pokazuje nam, że Bóg nie jest, że jest Bogiem porządku, że jest mądrym Bogiem, ale też, że jest Bogiem, którego wielkość jest niezmierzona. No dobrze, ale fajnie to wiedzieć, ale co nam po tym, tak? Jaką korzyść mamy z tego, że to wiemy? Ogromna. Ogromna korzyść, słuchajcie, i zaraz to wyjaśnię. Na chwilę zostawmy kwestię stworzenia, a spójrzmy na dzieło odkupienia, na dzieło Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Jezus przyszedł, aby dokonać pewnego dzieła. Przyszedł dokonać dzieła, które zlecił mu Jego Ojciec. Ojciec mu zlecił dzieło do wykonania. I kiedy zobaczymy, z czym Jezus musiał się zmagać, z iloma przeciwnościami Jezus musiał się mierzyć, żeby to dzieło zrealizować. Planowano spisek na Jego życie. Kilka razy chciano Go ukamienować. Sprzeciwiano się Mu, chciano Go zdyskredytować. No podejmowano różne próby. Tak, Herod chciał zabić Jezusa. Dlatego wybił dzieci w Betlejem do drugiego roku. No, dzieci, które do dwóch lat. Więc różne rzeczy, które były, które pojawiały się, które mogły w jakiś sposób spowodować porażkę Bożego planu, Bożego dzieła. Ale kiedy ten wyznaczony czas przyszedł dla Jezusa, Jezus powiedział, modląc się do Ojca, że dokonał dzieła. Tak, że dokonał dzieła, które zlecił mu ojciec, Jana 17:4. I jego ostatni okrzyk, który wydał przed swoją śmiercią, wisząc na krzyżu, wykonało się. Tak? Zostało zrealizowane wszystko, wypełniło się. Wskazuje, że Boże dzieło zostało wykonane, ukończone, zrealizowane tak, dokładnie tak, jak zamierzył ojciec. I Bóg, wzbudzając Jezusa z martwych, potwierdził, że Jego ofiara jest Mu miła i że ofiara Jezusa gładzi grzech każdego, kto w Niego wierzy. Więc kolejny raz, kolejne Boże dzieło zostało doprowadzone do końca, zostało sfinalizowane zgodnie z zamysłem Boga. I gdyby się dokładnie przyjrzeć dziełu krzyża, to co byśmy tam zobaczyli, jakiego Boga byśmy zobaczyli? Jest tutaj porządek. Nie wchodzę w szczegóły. Jest tutaj mądrość. I jest tu niezmierzona wielkość Boga, który doprowadził to do końca. Jest tu to wszystko, co charakteryzuje Boga, co możemy widzieć, patrząc na Jego dzieło stworzenia. Więc kiedy patrzymy na Boże działanie, na Boże dzieła, na dzieła stworzenia i odkupienia, to co widzimy? Widzimy, że Bóg ma plan. Ma pewien porządek, widzimy tam Bożą mądrość oraz widzimy tam Bożą niezmierzoną wielkość. I tutaj dochodzimy do sedna. Tutaj dochodzimy do sedna, ponieważ apostoł Paweł w liście do Efezjan, w 2:10 mówi takie słowa. Jego, czyli Boga, dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeżeli jesteśmy zbawieni z łaski, jak mówi apostoł Paweł w Efezjan 2:, to jesteśmy Bożym dziełem. Jesteśmy Bożym dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie. I w kolejnym liście, w liście do Filipian, Paweł znowu pisze takie słowa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za was wszystkich, z radością się modląc, za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Inne tłumaczenie tego ostatniego wersetu mówi, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca, aż do dnia Chrystusa Jezusa. Więc jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to jesteśmy Bożym dziełem. Bóg zaczął w nas działać. Bóg dał nam nowe życie. Bóg uczynił nas swoimi dziećmi i Bóg obiecał dać nam życie wieczne. Obiecał obdarzyć nas dziedzictwem wiecznym. W związku z tym, że Bóg doprowadza swoje dzieła do końca, do miejsca, gdzie zamierzył, gdzie możemy powiedzieć, że wszystko to jest bardzo dobre. Dlatego możemy mieć pewność razem z apostołem Pawłem, że jeśli Bóg rozpoczął w nas dobre dzieło, to On je dokończy. To On je doprowadzi do celu zgodnie ze swoim zamysłem. A Jego zamysłem jest, abyśmy doświadczyli uwielbienia tego końcowego, ostatniego elementu dzieła zbawienia, jakim jest przyjęcie do Bożej chwały, jakim jest nowe, zmartwychwzbudzone ciało, podobne do tego, jakie ma Pan Jezus i wejście do Bożej chwały. To jest Boży cel, to jest Boży zamysł dla tych, którzy są w Chrystusie. Więc jeśli jesteś w Chrystusie, to się nie musisz martwić o swój koniec. Jesteś Bożym dziełem i On doprowadzi twoje zbawienie do końca. On jest twoim zbawicielem. Nie ty zbawiasz siebie, ale to On zbawia ciebie. Dlatego On posłał swojego Syna, aby był twoim odkupicielem. Więc skoro Bóg nie zawiódł wcześniej, jeśli chodzi o dzieło stworzenia, czy też nie zawiódł, jeśli chodzi o dzieło odkupienia, to dlaczego miałby zawieść, jeśli chodzi o doprowadzenie twojego zbawienia do końca? W Bożym słowniku nie ma słowa porażka. W naszym jest, ale nie w Bożym. On osiąga to, co zamierza, ponieważ na tym polega jego mądrość i niezmierzona wielkość. Więc zaufaj Mu, zdaj się na Jego łaskę, jaką masz w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Nie próbuj dodawać nic do tego zbawienia, które masz w Chrystusie. Zdaj się na Jezusa. ponieważ On wszystko uczynił, abyś mógł zostać przyjęty do Bożej chwały, więc ciesz się, że masz takiego Zbawiciela, który nie zawodzi i dlatego trzymaj się Go. Trzymaj się Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. On jest twoim zbawieniem. Ale z drugiej strony, jest druga strona medalu. To, jaki Bóg jest, to, że jest Bogiem porządku, że jest mądry i nieskończony swojej mocy czy wielkości, jest tutaj ostrzeżenie dla tych, którzy nie poddali swojego życia Jezusowi, którzy nie wierzą Jemu, którzy nie zaparli się siebie samego, nie wzięli swojego krzyża i nie poszli za Jezusem. Jest tu bardzo poważne ostrzeżenie, ponieważ Bóg wielokrotnie zapowiadał sąd ostateczny. Bóg zapowiadał, że każdy człowiek zda sprawę Bogu za siebie samego. A ponieważ człowiek jest grzesznikiem i żyje w buncie przeciwko Bogu i Jego świętemu prawu, to jedyne, na co zasługuje, to potępienie. To wieczna kara w piekle. I Bóg zapowiadał wielokrotnie to piekło i jezioro ognia jako ostateczne przeznaczenie dla grzeszników, którzy nie odwrócą się od swoich złych dróg i grzesznych dróg do Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem grzeszników. Więc skoro Bóg nie zawiódł wcześniej, jeśli chodzi o dzieło stworzenia, o dzieło odkupienia, to możemy być pewni, że Jego dzieło sądu zostanie zrealizowane tak, jak Bóg zamierzył. W związku z tym należy mieć pewność, że tak samo stanie się, jeśli chodzi o piekło, jeśli chodzi o jezioro ognia. Dlatego zawróć z tej drogi grzechu, dlatego uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I w momencie, kiedy uwierzysz, twoje wszystkie grzechy zostaną przebaczone. Boży gniew i potępienie znikną, a pojawi się Boża przyjaźń i ojcowska miłość. Pamiętaj, Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest mądry i nieskończenie wielki. I niech to raczej będzie dla ciebie zachętą do tego, żeby wierzyć w Chrystusa i zbliżać się do Chrystusa, a nie powodem do drżenia z powodu twojego grzechu. Bóg to, co zapowiada, realizuje. I możemy to widzieć doskonale w dziele stworzenia. On powiedział i stało się. On powiedział i stało się. Jeżeli Bóg mówi, to możemy mieć pewność, wcześniej czy później to nastąpi. Ponieważ On nie kłamie, tak? Jego działania wskazują, że co jak co, ale Bóg dotrzymuje słowa. Bóg dotrzymuje słowa. I to słowo dla jednych jest wonią ku życiu. Jest wonią ku życiu. Dla innych jest to woń ku śmierci. Ale Bóg zachęca nas. Póki jesteśmy, póki chodzimy na tym świecie, Bóg zachęca nas do wiary w Jezusa Chrystusa, do tego, żebyśmy oddawali swoje ciało jako miłą ofiarę dla Niego. Właśnie wierząc w Pana Jezusa Chrystusa, idąc za Nim i doświadczając śmierci poprzez ukrzyżowanie tej cielesnej natury. Amen.